Pochwalony i uwielbiony niech będzie nasz Pan Jezus Chrystus. Przywożę Wam, bracia i siostry, serdeczne pozdrowienia od zboru Nowe Życie w Gdańsku, gdzie usługuję. Bardzo dziękuję za zaproszenie, że po roku, trochę więcej niż po roku, mogę znowu Was zobaczyć dzięki życzliwości brata pastora. Dziękuję serdecznie Romanowi i Małgorzacie, że tak się troszczą o mnie, już kolejny raz mnie goszczą w swoim domu, a ja jestem dosyć uciążliwym gościem, bo to się stary człowiek już robi i tam wiecie, jak to czasem wygląda, więc bardzo jestem Wam wdzięczny. No i bardzo się z tego raduję, że jesteście, że trwacie tu w Panu, że Jego imię jest w Waszych sercach i na Waszych ustach, że w tym miasteczku przez te lata całe stoicie, trwacie, niesiecie sztandar Ewangelii. To bardzo błogosławione, że są nowe osoby. Też cieszę się, że Pan Jezus, gdy przyjdzie, zastanie wiarę w nowej soli, w sercach naszych. Niech tak będzie, niech się tak stanie. Gdy młoda dziewczyna, która zakochała się w obcokrajowcu, postanawia wyjść za niego za mąż i zostawia wszystko. Zostawia swój dom, zostawia swoją ojczyznę i wyjeżdża na zawsze. To jak nazwać to, co robi? To mówimy, że ona podjęła decyzję życia. O nie? Wszystko się przestawi teraz. Z wszystkiego, co do tej pory rezygnuje. Decyzja życia, decyzja na całe życie. Taka ważna decyzja. Gdy nam się czasem zdarzy, że mamy jakieś uciułane na różnych kontach pieniądze, jakieś tam lokaty, jakieś tam obligacje, może się komuś tak zdarzy, mi się jeszcze nie zdarzyło, ale jak się czasem komuś tak zdarzy, i natrafi na super ofertę pomnożenia swoich środków, że może tam coś, jakąś nieruchomość kupić, albo ktoś mu tam coś podpowie, jakiś doradca finansowy i tak dalej, że jak to zrobi, to za rok czy za parę lat dostanie kilka razy więcej. I gdy mobilizuje te swoje wszystkie środki, wszystkie oszczędności, wszystko kładzie na jedną szalę, to jak nazwać to, co robi? Że to jest transakcja życia. Transakcja życia. Albo się uda, albo się nie uda, ale no ma się udać i dlatego tę decyzję podejmuje. Gdybyśmy byli właścicielami kilku sklepików w Nowej Soli i dostalibyśmy ofertę, że możemy kupić supermarket w Nowej Soli, to co wtedy? No, gdyby ktoś chciał tak zrobić, to by musiał sprzedać wszystkie te swoje sklepiki, wyprzedać się ze wszystkiego jeszcze, co tam ma i kupić ten jeden supermarket. I wtedy byśmy to nazwali, że to jest interes jego życia. Że on teraz dzięki temu, że tak się zdecydował, teraz będzie właścicielem supermarketu, będzie największym handlowcem Nowej Soli. Może dosyć tych obrazów. Przejdźmy do meritum sprawy. Od wczoraj rozmawiamy o Królestwie Bożym. Wy tu pewno rozmawiacie o Królestwie Bożym na co dzień, gdzie się nie spotkacie, przy kawie, bracia i siostry, gdzieś tam tego. Już rozmawiacie o Królestwie Bożym na pewno, no nie? Nie tam o tym, że kafelki są takie teraz modne, albo że ten samochód jest lepszy od tamtego. To też jest ważne, ale przecież nie o tym przede wszystkim rozmawiamy. O Królestwie Bożym rozmawiamy. I ja przyjechałem też z taką misją, jeśli można tak powiedzieć, z taką zachętą dla Was, żebyśmy właśnie zogniskowali naszą uwagę na Królestwie Bożym. Wiecie, o czym mówię? To tak jak z aparatem, jak się kupi taki aparat z ustawianym tak zwanym zoomem, ręcznie, to można sobie ustawić tak, że jedne rzeczy są takie mgliste, niewyraźne, a jakiś jeden punkt, jakiś jeden obiekt z tej całej panoramy jest ostry, jest wyraźny. A potem można przejechać, na przykład ja bym chciał ustawić na nosie tego brata, który tutaj taki zoom, i on byłby ostry, inni byliby mgliście, a jego nosek byłby taki ostry, żebym widział wyraźnie wszystko. A potem bym się przestawił i tam na siostrze, na chustce tej siostry bym ustawił, oni by tu byli mgliści, a ona byłaby bardzo wyraźna. To o tym mówię. I chodzi o to, że niektórzy wierzący mają bardzo wyraźnie ustawione tę ostrość na rzeczach tego świata. Na tym, żeby się lepiej żyło, żeby się wygodniej żyło, na lepszych zarobkach, na lepszym samochodzie, na w lepszych wakacjach i tak dalej. A Królestwo Boże jest gdzieś tam w oddali, gdzieś jest takie mgliste. Dla większości doczesność jest wyraźna, a Królestwo Boże jest niewyraźne. Dlatego, że nie mają dobrze ustawionego tego zoomu, czy jakbyśmy tego fokusu, czy jakbyśmy to tam powiedzieli. I właśnie ja chciałem was zachęcić na nowo, żebyśmy sobie podregulowali ten zoom, ustawili ten fokus na Królestwo Boże. Żeby Królestwo Boże było wyraźne. Inne rzeczy ważne, mniej ważne, ale żeby nie musiały być aż tak, nie muszą być aż takie wyraźne. Najważniejsze, żebyśmy wyraźnie widzieli Królestwo Boże. I dzisiaj też to proponuję podczas tego nabożeństwa. Słowo Boże mówi nam, że Pan Jezus dał swoim uczniom obietnicę, że będą wyraźnie widzieć Królestwo Boże. Mateusza 13:11, wam dane jest znać tajemnicę Królestwa Niebios, ale tamtym nie jest dane. Wy możecie sobie ustawić dzięki Duchowi Świętemu, dzięki objawieniu, dzięki temu, że Pan dotknął waszych serc, możecie sobie ustawić ostrość i wyraźnie widzieć Królestwo Boże. My mamy ten przywilej. Inni niestety nie mają tego przywileju i nie patrzymy na nich z góry absolutnie. Modlimy się, prosimy Boga, żeby naszym krewnym, naszym bliskim też to objawił. Naszym sąsiadom. Takie to jest przykre, że tłumaczysz, mówisz, a on nic. Ani w ząb. A nam jest to dane i bądźmy wdzięczni Bogu za to. I właśnie dlatego, że nam dane jest rozumieć Królestwo Boże, znać tajemnicę Królestwa Bożego, znaczy, że my możemy wyraźniej widzieć pewne rzeczy. Ktoś, kto ma rozmyty obraz, kto nie widzi wyraźnie, któremu nie jest dane widzieć szczegółów Królestwa Bożego, nie może rozpoznawać. No gdybyśmy, powiedzmy, patrzyli na jakąś, wzięli taką zamgloną szybę, są takie szyby takie, nie? I mamy patrzeć, no jakiś tam zarys widać, że ktoś tam jest za tą szybą. Ale no to powiedz mi kto? Nie wiem, ktoś jest. No bo jest ta szyba i niewyraźnie widać. I ludzie tego świata nie mogą rozumieć tajemnic, widzieć tajemnic Królestwa Bożego. Mają rozmyty obraz. A nam jest to dane. I od nas zależy, czy my będziemy się koncentrować. My mamy taki instrument duchowy, żeby sobie ustawiać tę ostrość na sprawach Królestwa Bożego. Oczywiście niekoniecznie musimy z tego korzystać. To nie jest tak, że kto się nawrócił do Pana Jezusa, to czy chce, czy nie chce, ma automatyczny zoom i gdzieś co nie spojrzy, to i tak mu się ustawi wszystko na Królestwo Boże. To nie jest tak, że ty już jesteś, że już musisz tylko o Królestwie Bożym myśleć i nie masz innego wyjścia, chciałbyś porozmawiać, ale ty cały czas ci się przestawia i o Królestwie Bożym mówisz. Tak to nie jest. To potrzeba decyzji, potrzeba właśnie troski o to, żebyśmy o Królestwie Bożym pamiętali. I właśnie wczoraj mówiliśmy o jednej z tajemnic Królestwa Bożego, bardzo trudnej, może niejasnej, ale właśnie w tym się zawiera słowo tajemnica. Tajemnica, no to znaczy, że nie wszystko jest dla wszystkich jasne. I kto może, niech to rozumie. Można by było to tak podsumować. Dzisiaj o innej tajemnicy Królestwa Bożego będziemy mówić. Będziemy mówić o Królestwie Bożym jako o interesie życia. Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 13 i czytamy razem werset 45 i 46. Dalej, podobne jest Królestwo Niebios do kupca poszukującego pięknych pereł, który, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, sprzedał wszystko, co miał i kupił ją. Podobieństwo. Proste podobieństwo. Chociaż obraz jest, zdaje się, zrozumiały, wielu nic z tego nie pojmuje. To tak było, gdy Pan Jezus chodził, mówił w podobieństwach i wielu ludzi nie rozumiało tego, o czym mówił. Ale uczniowie mieli dane znać tajemnicę Królestwa. Perły. Perły są kosztowne, ale nie dla wszystkich. Tylko dla tych, którzy rozumieją ich wartość. Nie każdy wybierze perły, nie każdy ekscytuje się ich wartością, ich pięknem. Są tacy, którzy się na nich w ogóle nie znają, a więc też ich nie doceniają. W Ewangelii Mateusza w 7 rozdziale, 6 wersecie Pan Jezus powiedział: nie dawajcie psom tego, co święte, i nie rzucajcie pereł swoich przed wieprze, by ich snać nie podeptały nogami swymi i obróciwszy się nie rozszarpały was. No, co to za wartość dla wieprza perła? To żołędź mu bardziej odpowiada pod dębem niż perła. On tylko żołędzie, bo może sobie tam schrupać. Perły podepcze, w ogóle nie zwróci na nie uwagi. No ale dla sióstr naszych perła, tam żołędzie. Żołędzie, oj, po co te żołędzie? Perła, A kupiec, o którym mówił Pan, to ktoś, kto był koneserem pięknych pereł, poszukiwaczem pięknych pereł, znawcą. I szukał tych pereł w różnych miejscach, na różnych aukcjach, przyglądał się, surfował w internecie, przeglądał wszystkie tam Allegra i tak dalej. I znalazł jedną piękną perłę, jedną taką wyjątkową, jakiej jeszcze w życiu nie widział. Taką się nigdy przedtem nie spotkał, najpiękniejsza. I Pan powiedział, gdy znalazł jedną perłę drogocenną, poszedł, a jak w jednym przekładzie jest powiedziane, i gdy natrafi na okaz wyjątkowo cenny, wyprzedaje się ze wszystkiego i kupuje tę perłę. Wyprzedaje się ze wszystkiego. Jakie ma to zastosowanie do Królestwa Bożego? Czego uczymy się na podstawie tego podobieństwa o Królestwie Bożym? Czego się uczymy? Mianowicie tego, że z Królestwem Bożym mamy do czynienia wszędzie tam, gdzie staje się ono interesem życia. Czyli interesem najważniejszym na całe życie. Interesem, który zdominuje wszystkie inne interesy i wartości naszego życia, który staje się wartością nadrzędną, najważniejszą, jedyną, za którą nasze serce już podąża. Gdybym zapytał w tym środowisku, kto z nas jest zainteresowany Królestwem Bożym, to jak? Jaką odpowiedź bym otrzymał? wszyscy jesteśmy zainteresowani Królestwem Bożym. Ale są ludzie zainteresowani Królestwem Bożym, lecz nie za wszelką cenę. O tak, jestem zainteresowany Królestwem Bożym. Ale niekoniecznie tak za wszelką cenę. Tak, to jest interesujące, o tak trzeba pomyśleć o wieczności, o tak jak najbardziej. Ale niektórzy ludzie, mam nadzieję, że tu wśród was nie ma takich ludzi, mają taki niestabilny, rozjechany zoom, tak jak w tym aparacie. Ciągle im się ostrość przestawia. Przyjdą w niedzielę na nabożeństwo o 10:00, bo ach, Panie Jezu, ja tylko Ty najważniejszy jesteś, jak pieśń jakąś taką, że Ty Jezu jesteś dla mnie największym skarbem, zaśpiewają, chcą iść za Chrystusem, ale wyjdą, trochę się warunki klimatyczne zmienią, coś im się przestawi, już ta ostrość została utracona. Mówią, Królestwo Boże? O tak, jak najbardziej. Ale jako opcja dodatkowa, jako coś, co będzie uzupełnieniem w moim życiu. Niestety nie za wszelką cenę, bez rezygnacji z wszystkiego. I dlatego Pan Jezus, gdy chodził, przyszedł na tę ziemię i mówił o Królestwie Bożym, to objawia o nam tajemnicę Królestwa Bożego, żebyśmy mogli zrozumieć, czym jest Królestwo Boże. Żebyśmy czasem nie rozminęli się z Królestwem Bożym. Żebyśmy czasem nie myśleli, że mamy Królestwo Boże, należymy do Królestwa Bożego, a tak naprawdę wcale nie należymy. Ponieważ Pan objawia nam, że Królestwo Boże równa się interes życia. Żadnej furtki, żadnej asekuracji. Wszystko ma być postawione na jedną szalę. Młody człowiek zainteresowany żywotem wiecznym przychodzi do Jezusa i mówi, ja tu różne rzeczy robię, wypełniam i tak dalej. Co mam jeszcze zrobić, żebym odziedziczył żywot wieczny? A Jezus mu mówi, idź sprzedaj wszystko, co masz i rozdaj ubogim, a potem przyjdź i naśladuj mnie. Gdy przyjdziesz do mnie, gdy to wszystko zostawisz, będziesz miał skarb w niebie. Ale okazało się, że on był zainteresowany, ale nie za wszelką cenę. I tego nie zrobił. Królestwo Boże, bracia i siostry, jest tam, gdzie nadaje mu się rangę interesu życia. Jest poważna obawa co do ludzi, którzy sprawy Królestwa Bożego traktują jako swego rodzaju dodatek do życia. Martwię się o takich ludzi. I to nieważne, czy ja się martwię, czy nie. Ważne, że oni po prostu nie są w Królestwie Bożym. Bo albo Królestwo Boże jest w nas jako najważniejsza sprawa w życiu, albo wcale tego Królestwa Bożego w nas nie ma. Nie ma po trochu Królestwa. Troszku mam Królestwa w sobie, a trochę nie. Nie ma czegoś takiego. Albo Królestwo Boże zdominuje całe nasze życie, albo go wcale nie ma. A my tylko się łudzimy, że jesteśmy synami i córkami Królestwa Bożego. No tak widać z tego podobieństwa. Czy to widzicie? Królestwo Boże jest podobne do człowieka, która szuka pięknych pereł. Znalazł jedną i co robi? Mówi, no muszę to rozważyć, no może by się udało jakoś, no bo nie chciałbym mi tego stracić. To mi się też... Mam przecież jeszcze inne fajne perły. No to jak? To czego? No ja chcę mieć kolekcję. Ja chcę mieć to i to. Ja bym chciała mieć i to, ale tamtego też nie stracić. Chciałbym mieć Królestwo Boże, ale nie chciałbym stracić tych moich pozycji, tych moich przyjemności w tym świecie. No tacy jesteśmy? Jedna kobieta zapytana kiedyś, kim by chciała być? Czy by chciała być Łazarzem, czy bogaczem? Z przypowieści Pana Jezusa o bogaczy i Łazarzu. Ona mówi, ja bym za życia chciała być bogaczem, a po śmierci Łazarzem. Oczy się otworzyło, z młodej piersi się wyrwało. Co tam myślało? No tacy jesteśmy. Tacy jesteśmy. A tutaj dowiadujemy się, Pan nam odkrywa tajemnicę Królestwa, On wie, co mówi, On jest Królem tego Królestwa, On tworzy to Królestwo przychodzi. On decyduje, kto jest w tym Królestwie, a kto nie jest. I mówi, Królestwo Boże jest tam, gdzie staje się interesem życia, gdzie staje się czymś najważniejszym w życiu. I albo jest wszystkim, albo wcale go nie ma. Niewygodne zwiastowanie. Niewygodne. Mamy też w nauczaniu Pana Jezusa taką praktyczną wskazówkę dotyczącą Królestwa Bożego jako interesu życia. Żeby niezawodnie zdobyć Królestwo Boże, trzeba mądrze postępować. W 44 wersecie tego samego rozdziału jest powiedziane, podobne jest Królestwo Niebios do ukrytego w roli skarbu, który człowiek znalazł, ukrył i uradowany odchodzi i sprzedaje wszystko, co ma i kupuje oną rolę. Czyli mówiąc innymi słowy, mając na celu ten skarb, który odkrył gdzieś tam w jakiejś roli, umiejętnie koło niego się zaczyna kręcić. Zaczyna chodzić wokół tej sprawy. Nie może tego tak wprost od razu, tylko zaczyna chodzić. No wiecie, jak czasem jakiś interesik nam gdzieś tam zaświta, jak my tego, to my się potrafimy przy tym zakręcić. Jak jakiś chłopak zakocha się, jak mu wpadnie w oko jakaś dziewczyna, no to jak to robi? Idzie, podchodzi wprost, cześć, chcesz być moją żoną? To przestrasznie, to w ogóle nic z tego nie wyjdzie. Ale on zaczyna te różne podchody i z tej, i tak nagle się spotyka na ulicy, a już przedtem ustalił, że ona tamtędy, ale nagle, oho, gdzieśmy się przypadkowo spotkali, nie? Jakie przypadkowo? Ale on się kręci, tam chodzi przy oni, bo ma, żeby ją zdobyć, żeby była jego taka dziewczyna. No, i potrafi poświęcić się, po nocach nie dospać i tak dalej, bo chodzi. Kiedy komuś tam zaświta jakiś interes, coś tam, że chce coś kupić, chce coś zdobyć, jak potrafi na różne sposoby. Moja córka kiedyś chciała, żebyśmy jej kupili kurtkę, taką jakąś, którą sobie wybrała. A nie, jak ona się kręciła koło tej sprawy. Wchodzę do łazienki, karteczka, kupcie mi tę kurtkę. Idę, odkrywam kołdrę na sypialni, karteczka, bardzo proszę o tę kurtkę. Gdzie się nie porosiła, tam wszędzie były jakieś sygnały, że ona by... No i żeśmy kupili oczywiście tę kurtkę. I tutaj jest taka myśl. Wszystko, co od tej pory będę robił, będzie obliczone na osiągnięcie Królestwa Bożego. Cokolwiek będę robił w domu, w pracy, w podróży, gdziekolwiek, jakkolwiek będzie moje życie przebiegać, wszędzie będę szukał interesu Królestwa Bożego. Wszędzie będę tak kombinował, żeby Królestwo Boże było moje, żebym przed Panem, który bada moje serce, dał świadectwo, że Jego Królestwo najbardziej liczy się w moim życiu ze wszystkich rzeczy. To właśnie tutaj ten człowiek znalazł ten skarb, uradowany odchodzi, uradowany, ale skarb, nikt nie wie o tym, ja wiem, że tam jest taki skarb. I chodzi i kręci się tak, żeby zdobyć tę rolę, bo wie, że tam jest ten skarb. Jakie praktyczne ma znaczenie to odkrycie prawdy o Królestwie Bożym, że ono jest interesem życia, że albo jest interesem życia, albo go wcale nie ma. Jakie ma to praktyczne znaczenie? Dla tych, którzy jeszcze nie poznali Pana Jezusa, jeszcze się nie zdecydowali całkowicie, żeby iść za Jezusem i może sobie tutaj siedzą, rozważają, no warto byłoby może, bo trzeba by było jakoś, przecież trzeba pomyśleć, przecież życie ludzkie to nie jest tylko to, co tutaj no, rozważają, jakie ma znaczenie, żeby od razu wiedzieć, że Królestwo Boże to jest taka wartość, która albo zdominuje całe nasze życie, albo wcale tej wartości nie osiągniemy. Pan Jezus mówił w Ewangelii Mateusza, to czytamy w 10 rozdziale, kto miłuje ojca albo matkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. I kto miłuje syna albo córkę bardziej niż mnie, nie jest mnie godzien. Pierwsza wskazówka. Czyli jeżeli interesuje się Królestwem Bożym, to wszystkie inne miłości, wartości, fascynacje muszą zejść na plan drugi. Nie ma innego, nie ma takiej możliwości, żeby dalej miłować tak samo, z takim samym natężeniem wszystkich wokoło i jednocześnie osiągnąć Królestwo Boże. Jeśli kto chce pójść za mną, niech się zaprze samego siebie i bierze krzyż swój codziennie i mnie naśladuje. Mało tego, Pan nawet powiedział tak, Łukasza 14:33, tak więc każdy z was, który się nie wyrzeknie wszystkiego, nie może być uczniem moim. Mocne słowa. Więc jeśli jest tu ktoś, kto jest na razie tylko zainteresowany Królestwem Bożym, rozważa, czy by nie zacząć zdobywać to Królestwo, czy by nie pójść za Jezusem, no to ta prawda jest kapitalna, jest bardzo ważna. Albo pójdziesz, odwiązując swoje serce od wszystkiego, a przywiązując je do Pana Jezusa i miłując Go ponad wszystko, miłując Go ponad wszystkie wartości, stając się tak jak apostoł Paweł, który napisał, że wszystko, co było dla niego zyskiem, uznał ze względu na Chrystusa za szkodę. Wszystko, co go przedtem, jak mówi się młodzieżowym językiem, kręciło, co było dla niego jakąś wartością, co go pociągało, uznał za śmieci, dosłownie za gnój, aby zyskać Chrystusa. Ta prawda, ta tajemnica, którą dzisiaj sobie przybliżamy, sobie ustawiamy tę ostrość na Królestwo Boże, mówimy, to może ci oszczędzić, słuchaj, niepotrzebnych lat. Jeżeli interesuje cię i przychodzisz tak do tej kaplicy, czy interesuje tak trochę to Królestwo Boże, ale wcale nie masz zamiaru zostawiać wszystkiego, to szkoda w ogóle przychodzić tutaj. To szkoda, jak to się mówi, szkoda zachodu. Bo Królestwo Boże domaga się, żeby stało się interesem życia. I oczywiście nie jestem tutaj, żeby cię zniechęcić, tylko żeby cię zachęcić. Jesteśmy tutaj razem, żeby się nawzajem zachęcić, żeby serce odwiązywać od rzeczy tego świata, a iść, a wybierać Pana. Dlatego, że On nas wybiera, dlatego, że On do nas przychodzi, dlatego, że On nam się objawia, że dotyka naszego serca. To jest taka wartość godna tego, żeby wszystko poszło na dalszy plan. I przecież rozumiemy, że nie chodzi o to, że teraz matkę, ojca, dzieci, wszystko, w ogóle. Nie, przecież Pan nas zobowiązuje do tego, żebyśmy się nawzajem miłowali, żebyśmy się o siebie troszczyli. Rozumiemy przecież to. Ale On ma stać się wartością nadrzędną, interesem naszego życia. A jakie ma to znaczenie, ta prawda o tym, że Królestwo Boże albo staje się interesem naszego życia, albo w ogóle go nie ma w naszym życiu. Jakie ma to znaczenie dla tych, którzy, jak to by można powiedzieć, są w branży już od wielu lat, czyli którzy już są od lat czytelnikami Słowa Bożego, modlą się, chodzą na nabożeństwa i tak dalej. no to ma takie znaczenie, wielkie znaczenie, że jeśli tego sobie nie uświadamiamy, to może się tak stać, że się nasze serca zatwardzą na głos Ducha Świętego i na sprawy Królestwa Bożego, że zatracimy po latach wrażliwość na te sprawy, że różne rzeczy tego świata powoli, niespostrzeżenie nawet, jakby niechcący, zdominują nasze życie i stajemy się tacy ociężali. Tacy, o czym to będzie ten kaznodziej mówił? O Królestwie Bożym. Myślałem, że coś powie ciekawego, coś nowego powie. O Królestwie Bożym, to myślisz, bracie, nasłuchali. Może się tak zdarzyć? Może się tak zdarzyć, że jak usłyszysz, że będzie mowa o Królestwie Bożym, to wcale ci nie podskoczy ciśnienie? Może tak się zdarzyć. Że w ogóle obojętniejemy. A gdy otwieramy na przykład list do Hebrajczyków, my ostatnio w naszym zborze rozważamy list do Hebrajczyków, to tutaj są rzeczy o kapitalnym znaczeniu objawione. Jest napisane w 3 rozdziale, 6 wersecie tak. A domem Jego my jesteśmy, jeśli tylko aż do końca zachowamy niewzruszenie, ufność i chwalebną nadzieję. Jesteśmy Jego domem, być Jego domem, należeć do Jego Królestwa. To jest wielka, wspaniała rzecz. Ale jesteśmy, tu jest powiedziane, kiedy jesteśmy. Jeżeli aż do końca zachowamy niewzruszenie, tę radość, tę pasję dla Pana, to zainteresowanie, tę troskę o to, o Jego Królestwo. Gdy się nie stanie tak, żeśmy coś zaczęli, a potem po jakimś czasie nam przeszło i żeśmy zostawili. Ja znam takich ludzi, którzy mieli jakąś, ustawili się na to, będą teraz samochody sprowadzać na przykład i będą robić interes na to. No i sprowadzili jeden samochód, drugi, tam jeden nie poszedł, drugi nie poszedł, patrzysz w trawie, w podszywach, stoi to już tego, już mu przeszło, co innego robi. Już się rzucił na coś innego. I może być tak z nami, że my żeśmy 5 lat temu czy 10 lat temu chodzili po prostu 4 metry nad ziemią z radością, przejęci sprawami Królestwa Bożego. Nic innego się nie liczyło, wszystko było podporządkowane sprawom Królestwa Bożego, ale minęły te lata i tak powolutku i nam się to tak jakoś ta ostrość stępiła, rozmyło się nam trochę i teraz się fascynujemy tym albo tamtym. Może tak się stać? No tu jest przestroga, że może się tak stać. Pan Jezus powiedział, mam ci za złe, że porzuciłeś pierwszą swoją miłość, powiedział do zboru w Efezie. Że może się tak stać, że człowiek kiedyś chodził w tej wielkiej miłości, może się tak stać, że jakiś mężczyzna zdobywał tę kobietę, chodził w ogóle nóż, po prostu szalał z tej miłości, a teraz ona przychodzi do domu, on nawet głowy nie podniesie. Już nie mówiąc, żeby podbiec jej tam pomóc, jakiś płaszcz zdjąć czy coś. Nawet głowy nie podniesie, ona się nie odwróci. Wychodzi, on nawet nie odburknie, no to miłego dnia czy coś takiego. Może się tak zdarzyć? No właśnie się może zdarzyć. I dlatego tajemnica Królestwa Bożego, to, że ono jest albo interesem naszego życia, albo wcale go nie ma, jest otrzeźwiająca dla nas wieloletnich chrześcijan, żebyśmy sobie na nowo ustawili tę ostrość, żebyśmy na nowo się upewnili. W liście do Hebrajczyków w 10 rozdziale jest nawet, słuchajcie, straszna przestroga dla tych, którzy poznali Boga, którym dane było poznać Boga, którzy dane było zrozumieć tajemnicę Królestwa Bożego, a którzy, jak jest powiedziane w 29 wersecie, 10 rozdziale, tak. O ileż sroższej kary sądzicie, godzien będzie ten, kto Syna Bożego podeptał i zbezcześcił krew przymierza, przez którą został uświęcony i znieważył ducha łaski. Ej! Tutaj jest to samo słowo, które to Pan Jezus wypowiedział tam, gdy mówił o tych wieprzach depczących perły. To samo słowo. Kto by Syna Bożego podeptał. To nie chodzi o to, że ktoś by wziął i specjalnie podeptał. Tylko ktoś, kto by zaczął go traktować jako nic jako niewartościowego, jako mało znaczącego. Ktoś właśnie, kto przed tym wypowiadał, że Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie najważniejszy. Ktoś śpiewał pieśni, to może nawet z mikrofonem tu stał i śpiewał. Panie Jezu, Ty jesteś dla mnie najcenniejszy, najwartościowszy. Jezu, Ty jesteś wszystkim dla mnie. Twoje imię jak woń kwiatów i tak dalej. Różne rzeczy takie śpiewał. A potem zaczął przechodzić nad sprawami Jezusa Chrystusa, nad Jego osobą, tak do porządku, w ogóle się Nim nie ekscytując, nie przyjmując. Kto Syna Bożego podeptał, czyli uznał Go za nic niewartościowego, kto zbezcześcił krew przymierza, czyli uznał ją za pospolitą, za rzecz, która nie jest warta zachwytu, która nie jest warta uwagi, bo ja gonię za tym czy za tamtym, teraz właśnie ogród zakładam, albo teraz chałupę sobie remontuję czy buduję i tak dalej. I te rzeczy, i to najważniejsze jest. I to jest ważna myśl dla nas, wieloletnich wierzących, żebyśmy dzisiaj znowu, stając przed Bogiem, będąc tu przed Panem, ustalili, jak to jest z Królestwem Bożym w moim życiu. Czy ono jest naprawdę interesem życia, czy gdzieś zeszło na drugi plan? Bo się dowiadujemy, że jeśli zeszło na drugi plan, to go nie ma. Nie ma Królestwa Bożego na drugim planie. Jest albo na pierwszym planie, albo wcale go nie ma. A więc Słowo Boże objawia nam dzisiaj jedną, oczywiście jest wiele innych tajemnic o Królestwie Bożym, ale jedną z tych tajemnic, że ono jest interesem życia. Mamy za sobą decyzję życia, kiedy to swego czasu, no większość z nas ma taką decyzję, może nie wszyscy, ale większość, kiedy to kiedyś powiedzieliśmy Panu Jezusowi, że chcemy na 100% być Mu posłuszni, iść Jego drogą, podobać się Jemu. Mamy za sobą transakcję życia, mianowicie to, że On odkupił nas z naszych grzechów, zapłacił za nas cenę swojej krwi. To jest ta transakcja życia. Bez tego byśmy byli zgubieni, bez tego nie bylibyśmy zbawieni. On to zrobił. Jesteście wykupieni nie srebrem i złotem, lecz drogocenną krwią Jezusa Chrystusa, mówi Słowo Boże. I ponieważ mamy za sobą tę decyzję życia i za sobą interes życia, czy transakcję życia, to przed nami ten właśnie interes życia. Królestwo Boże najważniejsze. Królestwo Boże dominujące w naszym życiu. Dlatego dzisiaj chciałem was wszystkich zachęcić, abyśmy sprawdzili, upewnili się, czy jesteśmy dziedzicami Królestwa Bożego naprawdę. Wszystko, co czynimy, wszystko, co będziemy czynić, czyńmy z uwagi na Królestwo Boże. Wszystko, cokolwiek czynicie z duszy, czyńcie jak dla Pana, gdyż Chrystusowi Panu służycie, mówi Słowo Boże. Ponieważ odkryliśmy ten skarb, ponieważ Bóg nam odkrył, Bóg nas naprowadził, Duch Święty nas naprowadził na ten skarb. Nie ma co siedzieć, słuchajcie, z założonymi rękami. Nauka, praca, trud, prześladowanie, wszystko niech służy w naszym życiu sprawie Królestwa Bożego. Żadna cena niech nas nie odstraszy. Chodzi o naszą wieczność. To życie jest bardzo krótkie. A choćby było najpiękniejsze, choćby było najwygodniejsze, to jest bardzo krótkie, jest ulotne. Gdy jechałem tutaj do Nowej Soli, miałem taką chwilę, pięknie świeciło słońce. Pięknie wyglądały liście przebarwiające się już teraz jesienią. Złota polska jesień. Bardzo dobrze mi się jechało. Nawierzchnia już w Polsce tych dróg się robi też przyzwoita. No coś, taka chwila takiej przyjemności i takie światło mi przyszło. Jakie to szczęście, że to nie jest wszystko, co mam. To piękna chwila, ale gdyby to było wszystko, co mam, to wystarczyłoby, żeby przyszła chmura i powiał wiatr i pojawił się deszcz, albo żebym miał wypadek na tej drodze, albo już nawet by mi jakiś kierowca drogę zajechał, to już by to wszystko ten urok chwili by prysnął, bo to jest wszystko ulotne na tej ziemi. Jakie szczęście, że to nie jest wszystko, co mamy. Że jest Królestwo Boże. Królestwo, które nadchodzi. Przyjdź, Królestwo Twoje. Modlimy się w modlitwie pańskiej. Ono nadchodzi. Pewnego dnia, jak czytamy w księdze Daniela, ono usunie wszystkie te królestwa i stanie się królestwem, które wypełni całą ziemię i temu królestwu nie będzie końca. Nadchodzi to królestwo. Przecież wierzymy w Pana Jezusa. Wierzymy w każde Jego słowo. Wierzymy, że Królestwo Boże nadchodzi. Więc chodzi o to, żeby nam ono nie przeszło koło nosa. Żebyśmy je osiągnęli. Dlatego, bracia, tym bardziej dołóżcie starań, aby swoje powołanie i wybranie umocnić. Czyniąc to bowiem, nigdy się nie potkniecie. Czytamy w 2 Piotra w 1 rozdziale. W ten sposób będziecie mieli szeroko otwarte wejście do wiekuistego Królestwa Pana naszego i Zbawiciela Jezusa Chrystusa. Powstańmy, proszę. Chciałbym was poprosić teraz o to, byśmy skierowali nasze myśli ku Panu, mając na uwadze to słowo, i byśmy spędzili chwilę w modlitwie. I chciałbym was dzisiaj zachęcić, abyśmy tak, jak tu jesteśmy, a On bada nasze serce, On obserwuje nas wszystkich, żebyśmy Mu powiedzieli, razem żebyśmy Mu powiedzieli, churalnie żebyśmy Mu powiedzieli, że Jego Królestwo jest dla nas wartością nadrzędną. Żebyśmy Mu dzisiaj na nowo zadeklarowali, że chcemy odwiązać nasze serce od wszystkich rzeczy tego świata doczesnego i je przywiązać na całego do Królestwa Bożego. I chcemy traktować Królestwo Boże jako interes życia. Chciałbym, żebyśmy to też sobie wzajemnie wyrazili. Kto z nas, bracia i siostry, chce tak iść przez swoje życie, żeby Królestwo Boże było interesem jego życia, najważniejszą sprawą w jego życiu? Niech podniesie rękę na chwilę. Jest wiele osób. Nie wszyscy podnieśli rękę, ale to nie po to ja to mówię, żeby nas podzielić. Tylko żeby zachęcić, bo niektórzy powiedzą, ach, po co to, przecież przez podniesienie ręki, a i tak tu o niczym nie decyduję, co bracie, będę dla ciebie rękę podnosił. Nie, nie, to chodzi o to tylko, żebyśmy dali świadectwo, że my chcemy zmieniać to, chcemy ustawiać sobie tę ostrość na sprawach Królestwa Bożego. I że będziemy tak pracować, tak będziemy się troszczyć o siebie nawzajem, że nie będziemy nikogo zostawiać obojętnie przechodząc obok niego, jeżeli będziemy widzieli, że jego życie nie jest nakierowane na Królestwo Boże. Przez to podniesienie ręki dajemy sobie nawzajem zachętę, dajemy sobie nawzajem świadectwo, że chcemy zatroszczyć się o sprawę Królestwa Bożego. Bo nie wolno nam przejść obojętnie obok tego słowa, że albo Królestwo Boże staje się wszystkim dla nas, albo w ogóle go nie ma. Więc módlmy się, podnieśmy nasz głos. Powiedzmy Panu Jezusowi, co myślimy o Jego Królestwie, co myślimy o tej Jego wspaniałej ofercie, jaką nam dał. Módlmy się wspólnie razem. O Ojcze nasz w niebiesie, bardzo serdecznie Ci dziękuję za to, że dane nam jest znać tajemnicę Twojego Królestwa. Dziękuję Ci, że nam objawiasz prawdę o swoim Królestwie. Że przez te podobieństwa, które możemy czytać w Ewangeliach, możemy odkrywać, widzieć to, jak Ty, który jesteś głową Kościoła, jak Ty, który jesteś Królem Królestwa Bożego, jak Ty to Królestwo nam przedstawiasz. Jakie zasady ustaliłeś dla swego Królestwa. I gdy czytam to dzisiaj, Panie, że Twoje królestwo jest podobne do poszukiwacza pięknych pereł, który gdy znalazł perłę drogocenną, wyprzedał się ze wszystkiego i kupił tę perłę. To chcę, Panie, być takim człowiekiem. Chcę być takim człowiekiem, który dla sprawy Twojego królestwa gotów jest wyzbyć się, wyzuć się ze wszystkiego, aby mieć Twoje królestwo, aby go nie przegapić. Modlę się o moich braci i siostry, o wszystkie osoby, które są tutaj w tej sali, abyś nam objawił tę prawdę i objawił ją w naszym życiu praktycznie, abyśmy byli takimi ludźmi. O Jezu, dziękuję Ci, że wybrałeś mnie, abym był synem Twojego Królestwa, że objawiłeś mi, że ten dar zbawienia przyniosłeś na ten świat i dałeś nam skorzystać z tego daru. Modlę się, abyś tym, którzy jeszcze nie mają jasnej decyzji, dał, rozświecił duszę, aby od samego początku, ruszając Twoją drogą, tak właśnie rozumieli i przyjęli to jako nadrzędną wartość swojego życia. I nam, którzy przez wiele lat już idziemy Twoją drogą, niektórzy żeśmy już czasem może jakoś osłabli i stali się ociężali w wierze, abyś nas odświeżył dzisiaj, Duchu Święty, abyśmy wszyscy na nowo zaczęli traktować Twoje Królestwo jako najważniejszą sprawę w naszym życiu. O to się modlimy, Ojcze, w imieniu Pana Jezusa. Amen.